Pogotowie psychologiczne.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Sylwia Barsow, specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka, koordynatorka zespołu psychologów w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mówi się, że kryzys dopada pary po 7, czasami po 9 latach. Pani to widzi w swojej takiej praktyce psychologicznej, kiedy do pani przychodzą ludzie po pomoc?
Nie prowadzę statystyk po ilu latach małżeństwa, czy relacje się rozpadają. Myślę, że to jest bardzo indywidualny czynnik, natomiast mogę powiedzieć, że to, co ludzi od siebie oddala, to brak tej umiejętności komunikowania się i słuchania siebie nawzajem, brak lubienia się. To są takie czynniki, które mogą zaburzać to komunikowanie się w parze i rozumienie siebie nawzajem.
A jak to się dzieje, że na początku takiego związku zawsze ta komunikacja funkcjonuje i jest dużo łatwiej niż właśnie z czasem? Ludzie się po prostu sobą nudzą, przestają się rozumieć, zaczynają się denerwować własnymi jakimiś niedociągnięciami, widzą swoje wady, których na początku takiej znajomości po prostu nie widzą?
Na początku mają motyle w brzuchu, mówiąc tak kolokwialnie. Na początku każdemu człowiekowi się chce. Chce się być, zadbać o związek, chce się pokazać, że się staramy, że się rozumiemy, że mamy zrozumienie dla siebie nawzajem i po prostu też siebie lubimy. Mamy również wolę porozumienia się. Z biegiem czasu, kiedy jakby związek zaczyna się stabilizować, ludzie zapominają o tym, że po prostu o związek należy dbać cały czas. Również jest też tak, że często ludzie na początku chcą się pokazać w lepszym świetle i jakby...
Ukrywają swoje wady.
Tak, ale też jakby ukrywają dlatego, bo się boją, że jak się obnażą czy pokażą jakąś wadę, to ona nie zostanie zaakceptowana. I też czasem zdarza się tak, że pary czy partnerzy ze sobą nie rozmawiają i to jest bardzo częste, i po prostu domyślają się, co rozmówca ma na myśli. Też ten aspekt lubienia się, o którym zaczęłam na początku mówić, też ma tutaj duże znaczenie. Na początku
lubienie się nie ma nic wspólnego jakby z miłością, to jest zupełnie co innego.
Nie, ale jeżeli kogoś lubimy, to w teoriach psychologicznych, to są badania też naukowe na to, że bardziej rozumiemy osoby, które lubimy, wobec których mamy pozytywne emocje. I też nawet wszelkie porażki, trudności będziemy interpretowali przez wymiar sympatii i zrozumienia większego. W momencie, kiedy mamy niechęć do drugiego człowieka, nas ta osoba irytuje, myślimy o niej negatywnie, to wszelkie konfliktowe sytuacje, które powstają, czy w ogóle zachowania tej osoby, wzbudzają w nas coraz większą niechęć. I to doprowadza do powstawania różnych konfliktów. No bo też warto zwrócić uwagę, że kiedy się wiążemy w pary, to zazwyczaj każdy ma potrzebę posiadania żony, męża, tak? I ludzie zapominają o tym, że to jest moje indywidualne chcenie i nie zastanawiają się nigdy nad tym, jak chciałabym, żeby ten związek wyglądał. Często też...
I czy to jest zbieżne z tym chceniem tej drugiej strony?
Tak.
Czy tak samo nas to łączy?
Też czasem zdarza się, że w parach mamy wyobrażenie, że ten nasz partner zapewni nam wszystkie braki, czy takie złe momenty, które nie zostały zaspokojone we wczesnych etapach życia czy w dzieciństwie, tak? Czyli że będzie naszym opiekunem na przykład, albo że będzie dbał o nas i będzie pokazywał, jak bardzo nas kocha. Wszelkie nasze takie niezrealizowane potrzeby, marzenia, fantazje, ale również oczekiwania powodują w nas też taką potrzebę, żeby ten drugi partner spełniał te nasze oczekiwania. A bycie w relacji polega nie na spełnianiu oczekiwań, tylko na byciu wspólnym, na jakby uznaniu tej woli, że chcę być z drugim człowiekiem po prostu, bo chcę, bo go lubię, bo kocham, bo szanuję.
I może dojść na przykład po iluś tam latach do konfliktów, chociażby o to, jak powinniśmy wychowywać nasze wspólne dzieci.
Dokładnie. Często też w takich relacjach pary rozgrywają dziećmi różne swoje po prostu konfliktowe sytuacje w związku. Dzieci są często używane jako narzędzie do rozegrania, do pokazania, że ten współpartner jest gorszy, słabszy. Oczywiście tutaj przy wychowaniu dziecka warto mieć jedność w sposobie myślenia przy dziecku, ewentualnie kiedy dziecko nie widzi. Możemy ze sobą rozmawiać na zasadzie tego, co nam się nie podoba. Ale tu chodzi o to, że chociażby wartość wychowania dziecka i jak wyobrażamy sobie to wychowanie dziecka, może powodować, że ta sytuacja konfliktowa, która jakby siedzi w parze, po prostu zacznie bardziej pokazywać się tutaj na zewnątrz.
To jak w takim razie powstaje ten konflikt, ten kryzys w związku?
To jest proces. On nie pojawia się z dnia na dzień. Na kryzys w związku pracują dwie osoby w parze. Często jest też tak, że przychodzą osoby na terapię i mówią, bo on, bo ona jest taka. Ja zachęcam tu pary do wystrzegania się określeń, bo ty ciągle, bo ty zawsze, bo ty nigdy, bo ty często, bo to są oskarżenia, które powodują w każdym człowieku już potrzebę bronienia się i tłumaczenia, że to nie jest ciągle i zawsze i tak naprawdę para w pewnej chwili traci grunt i tą główne zagadnienie, o czym mówią, tak?
Czyli to jest dowód na to, że my nie potrafimy ze sobą rozmawiać po prostu, tak? Tylko się oskarżamy na przykład.
Oskarżamy. Nie? Mamy też taką tendencję do tego, że mamy myślenie, że wyobrażam sobie, że mój partner się domyśli, że chciałabym, żeby mi zrobił herbatę. To jest taki banalny przykład, ale ta herbata często potem rośnie do kosmicznych rozmiarów i oczywiście, kiedy ten mąż nie zrobi herbaty, to żona myśli sobie,
on w ogóle o mnie nie dba.
Nie kocha mnie. I następuje taka generalizacja, wręcz właściwie eksplozja różnych negatywnych emocji. Też to, co pary zapominają, co ich gubi, to też są oczekiwania, które mają względem siebie. I te oczekiwania, kiedy nie są realizowane w naszej takiej wyobrażeniu, że partner powinien zrobić to czy to, powoduje, że jesteśmy coraz bardziej źli, coraz bardziej się złościmy i po prostu tutaj względem siebie zachowujemy się nieładnie, a wystarczyłoby powiedzieć, czy możesz mi zrobić herbatę, bo lubię, kiedy tą herbatę robisz i podziękować za nią, zamiast powiedzieć, ty mi nie zrobiłeś herbaty, to znaczy, że mnie nie kochasz, nie lubisz, już nie jestem dla ciebie ważna i to po prostu powoduje eskalację różnych konfliktów, bo skoro i on powie, no tak, nie zrobiłem tobie herbaty, a kiedy ty mi pomogłaś w czymś, prawda? No i to są takie banalne sprawy, ale mówię o tym...
Czyli oskarżenie powoduje, że ktoś się broni, oskarżając.
Oskarżając znowu. I znowu gubimy tutaj tą podstawę, co było punktem wyjścia w naszej rozmowie, co my chcieliśmy pokazać temu partnerowi.
Ale czy kłótnia to nie jest z kolei dowód na to, że są emocje, że jeszcze się coś nie wypaliło, że skoro ta osoba wywołuje w nas nawet negatywne w tym momencie emocje, to znaczy, że jeszcze jest szansa.
No kłótnia pokazuje, że tam wrze w tej relacji, tak? Że jeszcze jesteśmy, że jeszcze próbujemy walczyć w trochę niewłaściwy sposób, ale jeszcze próbujemy zawalczyć o nas w tym związku, o siebie. I rzeczywiście dopóki są te emocje, to można powiedzieć, że ten związek jeszcze trwa i ma szansę na po prostu tutaj pewnego rodzaju rewitalizację, jeżeli współmałżonkowie czy osoby w parze zreflektują się, tak? Że tutaj coś jest nie tak. Natomiast obojętność, czy taka bierna agresja, czyli takie ciche dni.
No właśnie, bo te ciche dni, zastanawiałam się, czy one są lepsze do szukania porozumienia, czy to jak w domu latają talerze, krótko mówiąc, tak? Mhm. Czyli te emocje są bardzo, bardzo wysokie, na wysokim poziomie.
Znaczy to też jest zależy, to nie można powiedzieć, że jedno jest lepsze od drugiego. Natomiast ciche dni są takim elementem, próbą ukarania nie tylko partnera, ale również siebie samego. Bo kiedy my próbujemy nie mówić o tym, co się zadziało, to my tak naprawdę unikamy konfrontacji, unikamy też rozmowy na temat tego, co się zadziało w danej kłótni, w danej sytuacji.
Czyli nas tak naprawdę, można powiedzieć, nie interesuje, co ma do powiedzenia nasz partner również, tak?
Również, co nas nie interesuje.
Bo nawet nie pytamy i sami nie mówimy, co czujemy, ale też nie interesuje nas, co on czuje w tym momencie.
Tak, są pary, gdzie latami są takie sposoby funkcjonowania i to się potem tak zbiera i nagle pojawia się coś takiego krytycznego w związku i potem najgorzej jest, kiedy partnerzy nie widzą swojego udziału w tej relacji. Uważają, że to tylko druga strona jest winna pojawieniu się konfliktu, czy jakiegoś kryzysu, czy jakiejś sytuacji trudnej w związku. Kłótnie też mają charakter destrukcyjny. Tu nie chodzi o to, żeby w ogóle tych kłótni nie było. Natomiast jeżeli załóżmy zdenerwuję się i krzyknę i jeszcze obrażę partnera, partnera. Warto sobie tutaj w pewnej chwili zrobić pewnego rodzaju stopklatkę i po prostu pomyśleć sobie, chyba przesadziłam, i powiedzieć partnerowi: słuchaj, wiesz co, pokazałam te emocje, bo mi na tym zależy i się poczułam tak, a tak, a ty zrobiłeś tak i tak. Krytykujemy raczej zachowanie, a nie osobę, bo to powoduje, że też znajdujemy wówczas przestrzeń do tego, żeby ze sobą rozmawiać i żeby dostrzec też emocje swoje i partnera. I w kłótni chodzi też tu o to, żeby też dojrzale w pewnej chwili powiedzieć: przesadziłam z eskalacją emocji, na przykład przesadziłam z tym epitetem w stosunku do ciebie, przepraszam ciebie bardzo. To, że przepraszamy albo przyznamy się do błędu, nie znaczy, że my też tracimy autorytet w oczach partnera, że on nas przestanie mniej szanować. Czasem też pary pokazują, że im zależy na tym, żeby pokazać w kłótni, kto jest wygrany. W kłótni nigdy nie ma wygranego. Tak naprawdę straty ponoszą dwie osoby. Kłótnia oczywiście jest takim elementem wyzwalającym, oczyszczającym negatywne emocje czy zdarzenie, natomiast to nie jest sytuacja, w której ktoś wygrywa, bo obie strony tak naprawdę przegrywają, bo powstaje nieprzyjemna sytuacja i jeżeli ona nie jest przepracowana przez parę, nie jest dojrzałość i wola porozumienia się i to lubienie się zawarte w związku, to jest tak trochę na zasadzie budowania bardzo kruchej istoty związku, bo to się prędzej czy później może w jakiś sposób rozwalić po prostu.
A to czasami nie jest tak, że jedna ze stron czeka na to słowo przepraszam?
Oczywiście, to jest też często próba siły, pokazania, kto pierwszy, że tak powiem, ustąpi, bo nawet jeżeli się ktoś nie przyzna do błędu, a pierwszy ustępuje, to znaczy, że on popełnił jednak ten błąd, bo pierwszy mnie przeprasza. To, że ktoś przyjdzie pierwszy i powie przepraszam, nie oznacza, że on się przyznaje do błędu. To pokazuje, że tak naprawdę mu zależy na tym związku i pokazuje dojrzałość w tej relacji, w której jest. Znam też pary, które mówią: poświęć się dla dobra czegoś, tak? I to poświęcanie się, to też jest pewnego rodzaju przymusem, takim zobowiązaniem siłowym na poziomie psychicznym, ale tak naprawdę tu chodzi o to, żeby...
Poświęć się dla dzieci na przykład.
Na przykład. Mhm. Albo poświęć się dla rodziny. Tylko czym jest ta rodzina? Bo jak dzieci widzą, że relacja mama-tata nie jest prawidłowa, to nie jest to żadne poświęcenie. Jeśli nie mają przykładu, jak nawiązywać relacje, jak budować bliskie relacje, tylko jak tworzyć destrukcyjne związki.
Ale jednak ludzie w tych związkach przez wiele lat czasami tkwią. Może poświęcają się, albo generalnie uważają, że trzeba nad tym związkiem pracować. Mhm. I starają się go naprawiać. I kiedy właściwie jest taki moment, że powinno się skorzystać z takiej terapii par? Bo jest taka terapia, prawda? Która się nazywa terapią par. Co tam się na takiej terapii dzieje?
Zgłaszają się na tą terapię związki, które przechodzą kryzys, które też widzą, że chcą ze sobą być i widzą, że ich dotychczasowe sposoby komunikowania się, funkcjonowania są zupełnie inne niż na początku, kiedy wiązali się w związek mając 20 lat na przykład.
Czyli tak naprawdę trzeba wiedzieć, że to jest dla nas. Obopólna musi być zgoda na taką terapię.
Tak.
I musi być chęć dojścia do porozumienia.
Tak. Ja zawsze mówię pacjentom, że wola porozumienia jest początkowym takim punktem wyjścia do uzdrawiania tej relacji, czy rewitalizowania jej, bo ja uznaję, że ja mogę popełnić jakiś błąd i mój współpartner również to uznaje.
A jaka jest rola psychologa w takim razie, w takiej terapii par? To znaczy, psycholog słucha i widzi na przykład, że któraś ze stron tego konfliktu, jeden z małżonków czy z partnerów na przykład jest wycofany, drugi jest bardziej taki
pobudzony,
tak? I teraz trzeba znaleźć tutaj ten balans, równowagę, tak? Żeby dostrzec też tę drugą osobę i jej potrzeby, żeby mogła na przykład powiedzieć tak naprawdę, co jej w duszy gra.
Zazwyczaj to jest tak, że para przychodzi i mówi, z czym mają kłopot, co nie pasuje. Następnie musimy określić cel, z jakim przychodzi para na terapię, problem, z jakim przychodzi para na terapię i co możemy z tym zrobić. Jest to proces długoterminowy, bo też musimy zobaczyć, czy para jest zmotywowana do tego, żeby podjąć pracę nad związkiem. Bo jeżeli związek się rozpada, to nie jest wina jednej ze stron. Na to pracują dwie osoby. I jeszcze też przenoszą różne swoje schematy czy wyobrażenia z rodzin generacyjnych, z rodzin pochodzenia, z tego, jakim moi rodzice byli, tak, po prostu związkiem, jakie były relacje, jaka rola rodzin, kobiety, mężczyzny. Każda para jest indywidualna. Natomiast...
Ale właśnie te z przeszłości, na przykład wyniesione doświadczenie z własnej rodziny, w której się człowiek wychował, ma znaczenie?
Ma znaczenie. Też często brak odseparowania się od swoich rodziców powoduje, że w związkach po prostu często zamiast zadbać o związek, dbamy o rodziców bardziej niż o związek. Ja nie mówię tu o takim aspekcie dbania o rodziców, bo są chorzy, tak? Bo trzeba o
czyli
nich
teściowa
zadbać.
Rządzi na przykład?
Teściowa,
albo
rządzi, teściowa rządzi związkiem, tak? Czyli jeżeli syn ma problem z tym, że żona zwraca mu uwagę, że się słucha mamusi, to powinien być może przepracować sobie to i przyjrzeć się, czy on rzeczywiście się odseparował od tej matki, czy on się zgadza na to, że po prostu, że ten jego związek będzie inny na przykład, tak? I tutaj jakby podczas...
Niekoniecznie syn, bo może być też z żoną taki, że też nie może żona...
Oczywiście, bo mamusia na przykład jej tak jest jakby bardziej istotna niż mąż, albo rodzice, którzy jakby podważają tą rolę mężczyzny, albo podważają tego mężczyznę w związku, zaprzeczając jego męskości na przykład. I to też jest często też taki powód do kłótni w relacji, tak? Często też, no mówię, po prostu brak jest tej woli wyobrażenia siebie w relacji, którą tworzę. I też jakby te wartości się zmieniają, bo oczywiście inaczej jest, kiedy ludzie się wiążą ze sobą mając około 30 lat, a inaczej, kiedy ten związek już jest, trwa 15 lat i też ludzie częściowo się zmieniają, bo różne mają doświadczenia. I kryzysy w związku powinny mieć wartość taką rozwojową, bo związek się rozwija. Czasem bywa tak, że ten kryzys, który doświadcza para, jest sytuacją, która wzmocni ten związek. Ludzie wychodzą bardziej dojrzalsi, lepsi dla siebie i ta relacja się rozwija.
Ale rodzice nie powinni się, teściowie nie powinni się wtrącać wtedy,
nie
prawda?
Powinni się
naprawiać.
Czepiać. O ile nie ma na przykład przemocy, tak, czy różnych takich już siłowych zaniechań ze strony współpartnerów, bo rzeczywiście być może trzeba wówczas zainterweniować. Natomiast czasem jest tak, że związek się nie rozwija, przeżywa kryzys i też ludzie, którzy przychodzą na terapię na przykład, zaczynają mówić o tym, że już nie widzą, patrząc na swojego współpartnera, osoby, którą kiedyś pokochały, że nie widzą osoby, z którą chcą dalej żyć i funkcjonować. I nie dlatego, że tej osobie, mówiąc kolokwialnie, coś odbiło, tak, że się zmieniła, tylko dlatego, że ten związek nie daje, czy para sama w sobie nie niesie takiej mocy, siły, która jest potrzebna, niezbędna.
Czyli zawsze musi coś łączyć ludzi tak naprawdę, żeby
tak.
To się udało.
Tak, chęć też rozmowy i zobaczenia, że ten drugi człowiek, nawet który krzyczy, załóżmy, w związku, to ten jego krzyk ma też jakieś znaczenie, żeby ta osoba zrozumiała, że kiedy krzyczę, to chcę tobie coś pokazać. I też nauczyć parę po prostu rozmawiania ze sobą w taki sposób, żeby już tego krzyku nie było.
Doktor nauk medycznych Sylwia Barsow, specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka, koordynatorka zespołu psychologów w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Jacek Puchalski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Pogotowie psychologiczne.